Witam w audycji gościa Radia Pięcia. W studio pan Wojciech Misiukiewicz, specjalista do spraw edukacji Wigierskiego Parku Narodowego i autor książek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Pięcia.
Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a będziemy mówić o książce, nowej książce pana Wojciecha Misiukiewicza, Saga pradawnych Wigier. Słowem wstępu powiem, że mówimy o książce, której ojcem chrzestnym czuje się trochę Radio 5. Jeśli radio to ojcem, jeśli stacja radiowa to matką chrzestną. A chodzi o to, że podczas jednej z wizyt pan Wojciech Misiukiewicz poprosił naszych słuchaczy, którzy znają ciekawe nadwigierskie historie, o kontakt. Słuchacze nie zawiedli i się zgłosili. To można powiedzieć, że to z kolei są tacy rodzice chrzestni tej książki. I pozostaje mi tylko oddać panu głos.
To prawda, 3 lata temu spotkaliśmy się tutaj w studiu Radia 5 na okoliczność audycji, która była zaproszeniem do współpracy dla mieszkańców Wigier i okolic Puszczy Augustowskiej. I rzeczywiście można powiedzieć, że Radio 5 jest ojcem chrzestnym i matką chrzestną, z tego względu, że z tej książki powstały 2 książki. 2 lata temu powstała książka Wigra, w tej chwili mamy drugą książkę, Saga pradawnych Wigier. Okazało się, że ten materiał jest tak obszerny, że wraz z wydawcą Paśnym Buriatem podzieliliśmy ten temat na 2 książki. 2 lata temu pojawiło się Wigry, książka przyrodnicza, a w tej chwili mamy książkę historyczno-kulturową.
Wspomnienia Wigran zapisane na kartach tej książki stają się niejako zapisem historycznym wysiłku ludzkiego, bez którego człowiek nie przetrwałby w tej surowej nadwigierskiej krainie. To czytamy w recenzji.
To czytamy w recenzji, bo rzeczywiście w tworzeniu tej książki, współtworzeniu wzięło udział blisko 30 osób, dokładnie 29 mieszkańców, którzy podzielili się ze mną historiami swojego życia. Głównie są to Wigranie, jak rdzenni mieszkańcy dla tego terenu, aborygenna ludność, ale też ludzie, którzy przyjechali tu i obrali sobie tę krainę jako miejsce do życia. Czyli mamy 29 osób, które podzieliły się ze mną swoimi historiami, ale oprócz tego 25 osób, które pomagały mi przy tworzeniu tej książki, przekazując informacje, przekazując jakieś ciekawostki, czy wprowadzając korekty do informacji. Czyli mamy blisko 55 osób, które współtworzyły tę książkę. I faktycznie ta książka podzielona jest na kilka rozdziałów. Wingris, czyli Wigry, Wingris z jaćwieckiego, kręte, krzywo oznacza właśnie słowo Wigry, jest rozdział Wigranie, czyli rozdział poświęcony dla tej miejscowej ludności, której przyszło żyć tutaj, w tej ciężkiej, surowej krainie, a ta kraina rzeczywiście jest niełaskawa do końca do życia. Częstokroć podczas tych wywiadów, które udzielali mi mieszkańcy, padały słowa: gdyby nie Wigry, to byśmy pomarli z głodu. Naście tysięcy lat temu lodowiec upychał tu żwiry, piaski, gliny. Ta ziemia nie jest łaskawa dla rolników, nie jest łatwa do uprawy roli. Te, jak rolnicy mówią, ziarna rodziły nie kilkadziesiąt kłosów, jak na Żuławach czy w Wielkopolsce, tylko kilkanaście. Wokół puszcza, polski biegun zimna, surowe warunki, przez Suwalszczyznę przewaliły się 2 fronty, pierwszej i drugiej wojny światowej. No to wszystko powoduje, że ta kraina była biedna. Jeden rozdział mówi o biedzie. Jeden rozdział mówi o biedzie i wojnie. Jest to rozdział historii wojny i biedą pisane.
Co najciekawszego znajdziemy w tej książce?
Ja myślę, że właśnie ten rozdział historią wojną i biedą pisane jest najciekawszy. Ja, przygotowując się do tej książki, nie zakładałem, że będzie to tak bardzo bogaty rozdział, a tych rozdziałów jest 5. I wcale nie 5. część stanowi ten rozdział, tylko dużą część książki, bo jak się okazało, te wspomnienia starszych już ludzi były tak szczególne, że podczas tych wywiadów, podczas później transkrypcji i przelewania na papier tej książki, właśnie ten rozdział został najbardziej rozbudowany. I tu mieszkańcy już starsi wiekiem opowiadali mi o wojnie, bo są osoby, które urodziły się przed wojną. Opowiadali mi o trudach, o traumie tamtego okresu, ale o trudach życia też w okresie powojennym. To są ludzie, którzy opowiadali o okupacji i sowieckiej, i rosyjskiej, i sowieckiej. To są ludzie, którzy opowiadali o okupacji i niemieckiej, i rosyjskiej. Dwukrotnie zdarzyło się, że rozmówcy nie przerwali, ale zawiesili wywiad z tego względu, że te emocje, te wspomnienia, ta trauma lat wojennych powracała i musieliśmy jakby zarzucić pewne elementy tego naszego spotkania, żeby móc kontynuować w dalszym ciągu tą opowieść o ich życiu. Ja jestem 2-metrowym wielkim facetem, a muszę przyznać się, że kilkukrotnie stanęły mi łzy w oczach podczas wysłuchiwania tych opowieści. Ale są to opowieści, tak jak mówię, o biedzie, to są opowieści o wojnie, o II wojnie światowej, to są opowieści o okresie powojennym, kiedy to działały tutaj zespoły partyzanckie, nazywane teraz wyklętymi. I ja muszę powiedzieć, że podczas tych opowieści nie padały pochlebne słowa, jeśli chodzi o działalność tych grup partyzanckich. Ja jasno w książce podpisuję się pod tym, że ja nie mam prawa tego oceniać, ja nie chcę tego oceniać, natomiast ten przekaz w 100% był zawsze jednoznaczny, że ta działalność była no taka nie do końca w zgodzie z tym, czego życzyliby sobie mieszkańcy, bo mieszkańcy byli mordowani, byli grabieni, byli okradani. I te wspomnienia się pojawiają właśnie w tej książce. Tym bardziej jakby zapraszam do lektury. Kolega, który czytał już tą książkę, mówi, że najwłaściwiej byłoby sięgnąć od razu do tego ostatniego rozdziału Historię wojną i biedą pisane, bo ona, ten rozdział jest najciekawszy. Ja jednak jakby polecam chronologię w czytaniu tego dzieła, tak to nazwijmy.
Było coś w tych wywiadach, czego nie mógł pan napisać?
Tak, były takie sytuacje, czego nie mogłem napisać. W ogóle generalnie zamysł był taki, żeby
Czego one dotyczą?
Wojny, wspomnień i obecności żołnierzy sowieckich.
To dlaczego nie mógł pan tego ująć?
Bo nie życzyli sobie tego jakby później rozmówcy.
Przemyśleli to, co powiedzieli.
Tak, bo są to między innymi jakby opowieści na przykład o gwałtach żołdaków radzieckich. I nie wszyscy, ale część z osób poprosiła, żeby jednak tego nie publikować, ponieważ mają rodziny. Także w różny sposób jest opisywana obecność żołnierza niemieckiego i sowieckiego. Pojawiają się też Ukraińcy, którzy brali udział w pacyfikacjach wsi, którzy między innymi stacjonowali na przykład w Głębokim Brodzie. Także są to opisy drastyczne. Ja początkowo miałem zamysł taki, żeby przygotować coś na zasadzie podcastów, tej wersji takiej odsłuchaniowej, tak to kolokwialnie nazwijmy, no i tej wersji do czytania, czyli to książka w tej formie, która jest, a ta wersja podcastowa byłaby w pełnej formie. No niestety nie zawsze było możliwe zachowanie pełnej treści, tej, która była przekazywana, natomiast w książce faktycznie starałem się nawet styl języka tej treści, która została zapisana na kartach tej książki, zachować, po to, żeby uwiarygodnić ten przekaz, no oczywiście też uatrakcyjnić.
Czym ma być ta książka, Saga pradawnych Wigier, taką nadwigierską pamiątką, która później będzie pułkownikiem na półce, książką dla turysty, książką dla miejscowych?
Książką dla wszystkich. 4 osoby z moich rozmówców już zmarły. Bez ich chęci współpracy te informacje, które zostały zawarte w tej części wywiadów, tak, zapisanej podczas rozmowy na dyktafonie i również w tych kartach z książki, one by gdzieś zostały zapomniane. Dzięki ich chęci współpracy, dzięki ich wspomnieniom ta historia została zatrzymana. Tutaj w 2025 roku. Ja posiadam wciąż te materiały, tu mówię do historyków, jeśli ktoś chciałby z nich skorzystać, one nie są utajnione przeze mnie, bo to są moje jakby prywatne archiwa i być może historykom posłużą do kolejnych prac.
Napisał pan, zapraszam do podróży w czasie, by odświeżyć pamięć, aby pamiętać, jak wyglądało życie na wsi naszych babci, dziadków, prababci, pradziadków, bo bez pamięci o przeszłości naszych przodków nie ma przyszłości. Tak zaczepnie zapytam, ale po co nam ta przeszłość teraz?
Przeszłość związana jest z teraźniejszością. Ja jestem od niedawna mieszkańcem wsi, nie mieszkańcem, tylko właścicielem mojego gospodarstwa Mała Huta i między innymi opisuję w rozdziale Droga o tym, jak wyglądała sposób okazywania wiary przez naszych rdzennych mieszkańców. I między innymi były te organizowane majowe spotkania przy przydrożnych krzyżach, gdzie społeczności lokalne zbierały się i modliły. Ja sądziłem, że to już nie istnieje. Okazuje się, że w Małej Hucie, przy niedaleko mojego gospodarstwa, zbierają się panie, wcale nie zawsze dojrzałego wieku, ale również młode osoby i modlą się. Jest to oczywiście nie tylko sposób okazywania wiary, ale to jest też jakby zapisywanie tych wartości duchowych, kulturowych, handlowych. W innych rejonach kraju ja nie widuję takich scen, gdzie zbierają się całe społeczności wiejskie, modlą się przy krzyżach.
Zresztą, w maju.
W maju, nie tylko w maju zresztą, bo majowe to jest taka nazwa jakby głównych tych spotkań, natomiast również są w czerwcu organizowane takie spotkania i modlitwy. Ja muszę Państwu powiedzieć, że oprowadzając grupy zagranicznych gości po klasztorze wigierskim, zdarza mi się, że no, takie są godziny spotkań naszych, wycieczek, że wchodzę do kościoła, kiedy jest msza. I zachodnioeuropejscy goście, Czesi też na przykład z południa, są zdziwiani, że u nas kościoły są pełne, że my jesteśmy tak bardzo katolickim krajem, podczas gdy inne kraje są dużo bardziej laickie. U nas ta wiara jest żywa. I ten przykład spotkań przy krzyżach przydrożnych, tych polnych, jakby to potwierdza. Ja mam 53 lata i nie zawsze byłem świadom tego, że w dalszym ciągu ta sfera duchowa jest w ten sposób kultywowana.
Jak zachęciłby pan do przeczytania sagi pradawnych Wigier?
Jest to chyba książka, która jest takim kompendium informacji i wiedzy, począwszy od czasów Kamedułów, którzy zarządzali Wigrami i okolicami, po czasy obecne współczesne. Mamy tutaj rozdział nie tylko Wigranie, a więc ci miejscowi, ale mamy też rozdział przyjezdni, gdzie nowo posadowieni w tutaj tej przestrzeni nadwigierskiej mieszkańcy dzielą się swoimi uwagami i spostrzeżeniami i opowiadają, dlaczego obrali sobie tą puszczańsko-jeziorną krainę jako miejsce do życia. To być może będzie zachęta dla tych, którzy sięgną do tej książki, aby odwiedzić tą krainę i aby poznać jej historię. Ja niedawno byłem w niedzielę na jeziorze nad Piaskami. Jadąc z córką 9-letnią Martą, zatrzymaliśmy się przy Czerwonym Krzyżu i podjechało małżeństwo, rozglądając się wokoło, i mówił: według przewodnika tutaj Czerwony Krzyż, tu jakieś pomniki powinny być, co się tutaj stało? Ja zaprosiłem to małżeństwo przed krzyż w Czerwonym Krzyżu, który upamiętnia pacyfikację wsi w 1944 roku w sierpniu, i opowiedziałem o historii i o traumie, jaką przeżywali w tym okresie ludzie. I poza tym Czerwony Krzyż był też miejscem, gdzie zginęło 160 żołnierzy sowieckich ze Strafbatów, z tych batalionów karnych, którzy forsując front w 1944 roku zginęli. Mały skrawek ziemi, tak wiele historii. Te właśnie opowieści są zawarte między innymi w tej książce. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej książki, czy po wysłuchaniu naszego dzisiejszego spotkania, naszej audycji, Polacy, krajanie, ale też Suwalczanie odwiedzą Wigry i okolice.
Niech tak się stanie zatem. Saga pradawnych Wigier. Pan Wojciech Misiukiewicz, autor książki, był gościem Radia 5. Książki, której czujemy się ojcami chrzestnymi trochę jako stacja radiowa. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję i zapraszam do lektury.
Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.